Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a naszym gościem jest dziś ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Dzień dobry, witam, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
To kolejna w ostatnich miesiącach wizyta księdza profesora nie tylko w Lublinie, ale także w Radiu Lublin, bo nie ma oczywiście przypadku, bo to, o czym rozmawialiśmy pod koniec września ubiegłego roku, no właśnie się zmaterializowało i stało faktem, mianowicie pomoc Kościołowi w potrzebie. 13 lutego otworzyło swoje biuro regionalne w Lublinie, czyli rozumiem, no udało się doprowadzić do końca różnymi wspólnymi siłami to dzieło.
Tak, cieszymy się bardzo. To jest nasze trzecie biuro regionalne, czwarte w ogóle. Biuro powstało pod sercem diecezji, a więc pod katedrą. Tuż obok jest, mamy błogosławieństwo biskupa, bo mieszka tuż obok, na pięknej ulicy w kamienicy. Jest działające już w tym momencie biuro, można zawsze między godziną 10 a 16 podejść, od poniedziałku do piątku. Biuro ma takich cztery wymiary. My jesteśmy powołani po to, żeby być głosem tych, którzy głosu nie mają. Jeśli kogoś interesują, zawsze można podejść. Zawsze można uzyskać informacje, zobaczyć aktualne filmy, czy też aktualne informacje, które mamy poprzez tak zwany IPIC. Mamy taką swoją własną sieć informacyjną z całego świata. Jest to także miejsce, w którym są organizowane eventy, wyjazdy na parafie, gdzie mówimy o prześladowanych chrześcijanach, zbieramy ofiary, ale także sprzedajemy rzeczy z Ziemi Świętej. I jest to także biuro, do którego można się zgłosić, katecheci, z góry zapraszam z tego miejsca. My przygotowujemy dwa razy do roku katechezy, które można ściągnąć z naszej strony, oczywiście całkowicie bezpłatnie, ale więcej informacji, czy też jakichś różnego typu z tym związanych gadżetów można znaleźć właśnie w tym biurze. My jesteśmy nie tylko pomagającymi tym chrześcijanom, jesteśmy zbudowani ich wiarą. My spotykamy się z kimś, którego dawniej w tradycji Kościoła mówiono confessores. Confessores, czyli wyznawcy. Czyli ludzie, którzy nie tylko uwierzyli w Chrystusa, nie tylko powiedzieli, że jesteśmy uczniami Chrystusa, ale zapłacili za to często wysoką cenę. Bo to są ludzie, którzy przeżyli tortury, to są ludzie, którzy przeżyli uwięzienie, to są ludzie, którzy przeżyli masakry, a ich wiara stała się jeszcze silniejsza. Wydaje mi się, że świat współczesny potrzebuje właśnie świadków. Papież Leon cały czas o tym przypomina, że bardziej niż głoszących potrzeba świadków. Pomoc Kościołowi w potrzebie jest w tym względzie szczęśliwej sytuacji, że my z tymi świadkami jesteśmy na co dzień. I poprzez między innymi to biuro lubelskie chcemy udostępnić także i mieszkańcom Lubina i okolic możliwość dotknięcia i spotkania z tymi, dla których wiara i ofiara z własnego czasem życia nie jest tylko kwestią teoretyczną do rozważania, ale jest problemem, przed którym oni stanęli i wybrali.
A dlaczego właściwie ten Lublin się pojawia w tych waszych działaniach jako no, jeden z tych ośrodków, jak rozumiem, kluczowych z punktu widzenia rozwoju waszej działalności w Polsce?
Nie mieliśmy na ścianie wschodniej żadnego swojego biura. Jednocześnie często dostawaliśmy zaproszenia czy z diecezji przemyskiej, czy z lubelskiej, czy też zamojskiej. To powodowało, że mieliśmy świat, a to jest trudno trochę z Krakowa podjechać do was, więc to jest dość dużym problemem logistycznym, więc szukaliśmy jakiegoś miejsca. Drugim powodem, dla którego powstaje to biuro, jest kwestia Uniwersytetu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w swojej ofercie dla studentów prowadzi także studia z teologii w różnym zakresie w języku angielskim. I okazuje się, że te studia z punktu widzenia sposobu ich prowadzenia, hybrydowości, dostosowania się także do samego studenta, który jest, przychodzi z różnych uczelni, z różnych ośrodków, ta oferta jest atrakcyjna dla biskupów szeroko pojętej Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej, chociaż może ci Ameryki Łacińskiej to mniej, ale przede wszystkim Azja i Afryka, bo studia są prowadzone w języku angielskim. A to jest często ich oficjalny język urzędowy. Więc nie ma tego problemu, który się pojawia, kiedy się przyjeżdża do Europy, że trzeba się nauczyć włoskiego, trzeba się nauczyć francuskiego, żeby dopiero zacząć studiowanie. U nas przyjeżdżasz i startujesz. I to jest bardzo istotne z punktu widzenia księży biskupów w tamtych krajach.
I też element, jak rozumiem, co także wybrzmiało przy okazji otwarcia biura regionalnego, współpracy właśnie waszej organizacji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim właśnie w związku z no, chęcią rozszerzania tej swojej działalności, prawda?
Może to zabrzmi dziwnie, ale proszę pamiętać, że jeśli chodzi szczególnie o starsze pokolenie profesorów, praktycznie rzecz biorąc ponad 2/3 skorzystały ze stypendium pomocy Kościołowi w potrzebie. Praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że kadry w dużym stopniu naszych uniwersytetów w jakiś sposób, czy jakieś stypendium, czy jakiś wyjazd, miały dofinansowanie, które było przekazywane przez wtedy Kirchheim Not pomoc Kościołowi w potrzebie. Dziś okazuje się, że my możemy sami taką pomoc dać. I stąd też nasza tutaj obecność. To jest jeden z ważniejszych elementów naszej tutaj pracy. A taka jest zasada, że ci, którzy są naszymi stypendystami, to też dotyczyło naszych profesorów. Ja osobiście kiedyś też takim czymś uczestniczyłem. Są zobowiązani do tego, aby jechać na parafię i mówić o tych krajach, być obecni z ludźmi, bo to jest kwestia taka, że dzisiejszy człowiek często zadaje sobie pytanie, czy naprawdę jego pieniądze trafiają w dobre miejsce. Chce mieć tą pewność. No, a my pokazujemy tą pewność. To są właśnie ci, którzy dzięki waszym ofiarom, dzięki waszej życzliwości, otwartemu sercu, mogą tutaj się uczyć, by wrócić do swojego kraju, by dalej głosić Ewangelię, by w tym kraju, w którym oni nie mogliby mieć tego wykształcenia, otrzymać je i to otrzymać je, powiedzmy sobie, na bardzo dobrym, na bardzo wysokim poziomie.
A czy już, proszę księdza profesora, wiadomo, jak to też w ramach tej współpracy będzie też konkretnie wyglądało, czy to jest jeszcze za wcześnie? No bo jeśli jakby co do zasady na przykład będą księża, czy przyszli księża, misjonarze mogli studiować właśnie w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to wiadomo, w które miejsca będą wyjeżdżać, czy mogli...
To są księża z tamtych krajów pochodzących. Tak, już tutaj są. Mhm. Ja chciałem zauważyć, że w naszym otwarciu byli obecni księża, którzy są już stypendystami pomocy Kościołowi w potrzebie i już studiują w Lublinie. Jest tutaj konwikt, już mamy przygotowane umowy, jesteśmy po wszystkich możliwych rozmowach, są kwestie dotyczące szczegółów technicznych, łącznie tego, w jaki sposób będzie przekazywane stypendium, w jaki sposób staramy się o wizy, więc mogę powiedzieć osobiście, że szlaki są przetarte, a z tego co wiem, w centrali jest już bardzo dużo próśb skierowanych z różnych stron, czy mogliby studiować właśnie w Lublinie.
Zatem dzieje się już. Proszę księdza profesora, no, myślę, że też nasi słuchacze, a na pewno ich część już nieraz zetknęła się z właśnie pomocą Kościołowi w potrzebie, z tą organizacją. My także w naszym programie kilkukrotnie też mieliśmy okazję rozmawiać o waszych działaniach, ale przypomnijmy, co jest istotą działalności waszej organizacji?
Nasza organizacja ma takie trzy podstawowe elementy. Pierwszym jest informacja. Mamy być głosem tych, którzy głosu nie mają. Tak to powiedział papież Benedykt, kiedy dokonując reformę Kirchheim im Not w 2011 roku uczynił z tej organizacji Fundację Papieską. Ja jestem dyrektorem sekcji polskiej tej organizacji papieskiej, która działa na całym świecie, jednym z 24 dyrektorów. To jest pierwszy wymiar. Drugi to jest kwestia konkretnej pomocy materialnej. Myśmy zaczęli działalność swoją, ojciec Werenfried, od pomocy Niemcom, którzy zostali zmuszeni po traktacie poczdamskim do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się na zachód. Tak jest początek. W tym momencie było, wszyscy patrzyli się na to jako na działanie szaleńca, jak tu prosić w Holandii, ludzi, którzy potracili ludzi swoich krewnych w czasie wojny, gdzie jednak opresja ze strony reżimu hitlerowskiego była bardzo duża, jak tych ludzi prosić, żeby oni pomogli Niemcom? Okazało się, że jednak nie doceniono chrześcijan. My potrafimy przebaczyć. My mamy świadomość, że bez przebaczenia niczego się nie zbuduje. Że u podstaw Europy nie leżą ekonomiczne interesy, tylko wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I okazało się, że ta pomoc jest potrzebna. Ojciec Severin Fried rozsunął ją potem na wszystkie kraje za żelazną kurtyną, stąd żeśmy się my znaleźli, stąd ci wszyscy profesorowie i tak dalej. Wracając do tego, czym się zajmujemy, my w tym momencie spłacamy dług. Sytuacja w Polsce się zmieniła. Jesteśmy podobno jedną z 20 gospodarek świata. Trudno, żebyśmy w tym momencie wyciągali ręce sami o prośbę, a moralnie rzecz biorąc, znakiem chrześcijania jest to, że zobaczcie, jak oni się miłują. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To jest ten czas, kiedy my idziemy, by pomóc innym. Dałeś, aby dać dalej. Mnie nauczył kiedyś jeden kapłan bardzo mądrego stwierdzenia. My nie dajemy dlatego, że mamy, tylko mamy dlatego, że dajemy.
A dlaczego właściwie, o ile w przeszłości, w związku z wielkimi, globalnymi traumami, w tym przypadku wojenną, można zrozumieć konieczność organizowania tej pomocy. Ale dlaczego już całkiem długo żyjemy w tym XXI wieku, w świecie nowoczesnym, w świecie bogatym mimo wszystko, Kościół potrzebuje pomocy?
Po pierwsze, podobno to było najbardziej elementem, który spowodował dyskusję, kiedy to powiedziałem publicznie. Ja osobiście uważam, że trzecia wojna światowa już trwa. Tylko my jesteśmy w sytuacji ludzi, którzy jeszcze się tego nie zorientowali. Proszę zobaczyć, gdzie są konflikty, są wszędzie. To nie jest tak, że jest spokojnie. Przecież zeszłej nocy, niedaleko od nas, padały bomby. Niedaleko od nas są w tej chwili domy, które są nieogrzewane. I to nie dlatego, że była awaria, kataklizm naturalny, tylko wybuchały rakiety i drony.
To prawda.
Ja byłem w grudniu w Syrii. Kraj, który ma za sobą 15 lat wojny domowej. Ale po moim wyjeździe, a ja wyjechałem 16 grudnia, znowu napięcie i znowu zginęli. Paradoksalnie rzecz biorąc, nie przedstawiciele Kurdów, nie przedstawiciele milicji syryjskiej, tylko chrześcijanie, którzy byli pomiędzy nimi. Takie sytuacje są w Nigerii. Taka sytuacja jest w Mozambiku.
Jeśli chodzi o Nigerię, to prawie każdy dzień w ostatnim okresie przynosi jakieś trudne i dramatyczne doniesienia o porwaniach chrześcijan. Prawda?
O porwaniach, o zabójstwach, działa Boko Harama, są kwestie ekonomiczne. Proszę pamiętać, że często pod pozorem tych konfliktów rozgrywają swoje sprawy wielcy tego świata. Jest takie polskie powiedzenie, jeśli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dziwnym trafem na mapie konfliktów bardzo często są bardzo poważne pieniądze. To są bogactwa naturalne, pierwiastki ziem rzadkich. To są czasami możliwości połączeń, jak na przykład kwestia Syrii, kwestia kontaktu i rurociągów z Bliskim Wschodem. To są tysiące różnych interesów ekonomicznych. I chrześcijanie są w to wszystko uwikłani. Dlatego ja twierdzę, że my żyjemy troszeczkę w takiej zamkniętej bańce. Chyba nas trochę też otrzeźwiła wojna w Ukrainie, szczególnie ten pierwszy moment, kiedy się pojawili uciekinierzy z tamtych terenów. Ale to się trwa i myśmy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I to jest problem. Natomiast jest jeszcze drugi element. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. To jest w tym momencie w wielu krajach prawie że norma. Ktoś powie, ale nie zabijają, to prawda, ale na przykład nie wolno głosić Ewangelii, nie wolno się publicznie do niej przyznawać.
Choć też znane są przypadki konkretnych historii i dramatów
ludzkich. Zabicie, tak, ale ja mówię nawet o takiej kwestii zwykłej, prostej. Przecież to jest jakaś taka schizofrenia patrzenia się na ten świat. Wszystkie te kraje są uczestnikami ONZ-u. 18 punkt deklaracji mówi wyraźnie. Prawo człowieka to prawo także do własnej religii, do jej wyznawania i manifestowania w przestrzeni prywatnej i publicznej. Wszystkie te kraje to podpisały. No i niech pan spróbuje przyznać się do Chrystusa publicznie w Arabii Saudyjskiej. Proszę to spróbować zrobić w Chinach. To są, ja mogę pokazywać całe zestawy krajów z raportu wynika, gdzie to jest, choć wszystkie te kraje to podpisały. Nie jest to przestrzegane.
Tak, na papierze czy w teorii działa.
Tak, a w praktyce nie. I świat udaje, że się nic nie dzieje.
A dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że w dużym stopniu jest to związane z zaszłościami też historycznymi. Trochę zrobiono sobie piękną kalkę dotyczącą chociażby kolonizatorzy to sami chrześcijanie, to nie Anglicy, to nie Holendrzy, to są chrześcijanie. Tutaj się przyznajemy do tego, że są chrześcijanami, po chwili się od tego wypieramy. To tak do końca nie działa, bo z drugiej strony to przypominam, że to chrześcijanie byli tymi, którzy powiedzieli, że Indianie to są ludzie. Choć wielcy tego świata nie do końca byli tego przekonani.
Nie chcieli się tego przyznać, tak?
Dokładnie. Więc to są różnego typu zaszłości historyczne. Czasami są rozgrywane kwestie polityki takiej bezpośredniej. Niektóre kraje budują swoją tożsamość na podstawie swojej religii, uważając wszystko to, co obce, jako złe. Znamy to. To nie jest też obce i czasami naszemu myśleniu. Ale to powoduje, że na przykład w Indiach czasami jest chrześcijaństwo traktowane jako religia przyjezdna. No i wszyscy myślą, no tak, Anglicy i tak dalej. Tylko, że chrześcijanie w Indiach są od pierwszego wieku. Są jedną z najstarszych religii, które są obecne w Indiach. Takich przykładów mógłbym dużo mnożyć.
Tym bardziej, że tych punktów zapalnych na całym świecie, właściwie prawie chyba na każdym kontynencie jest wiele i w tych miejscach bardzo często no właśnie ci chrześcijanie no są jednym z tych elementów jakby grup społecznych najbardziej poszkodowanych, ale w takim razie skoro Kościół w różnych miejscach na świecie tej pomocy potrzebuje, to jakiej pomocy potrzebuje? To jest oczywiście pytanie o, no właśnie, jak idzie realizacja zadań, o których też ksiądz profesor mówił, które stoją, są tymi filarami działalności pomocy Kościołowi w potrzebie.
Na pewno od strony wagi najważniejsza będzie modlitwa. Tylko żeby modlitwa była miała sens, nie była tylko klepaniem, nie była tylko powtarzaniem słów, potrzebna jest informacja. Dlatego my tam jesteśmy przede wszystkim z informacją. My jedziemy na parafię z informacją. My mówimy o konkretnych miejscach, o konkretnych ludziach. Są z nami nasi stypendyści, którzy opowiadają nie o wydarzeniach sprzed tysięcy lat, tylko coś, co się rozgrywało w sąsiedniej wiosce.
No to, żeby porozmawiać o konkretach. Jak wspomniał ksiądz profesor niedawno w Syrii. I co ksiądz mówił, o czym opowiadał?
Opowiadałem o tym, że w tym momencie pomoc Kościołowi w potrzebie pomaga w utworzeniu centrum kulturalnego w Homs. Żeby młodzi ludzie mogli się spokojnie uczyć. Nie ma pieniędzy na to, żeby ogrzać się w domach. Po mszy świętej wynosi się z kościoła ławki, uczniowie przychodzą, studenci się uczą. Byłem w parafii, która, przyznam się, że spowodowała dla mnie duży ból, kiedy się w niej znalazłem, potem w domu. W parafii, to jest parafia kościoła Melkickiego w Damaszku. Ponieważ to było tuż przed Bożym Narodzeniem, więc wpadłem na genialny pomysł. Razem z pracownikami przygotowaliśmy pieniądze, żeby kupić dla dzieciaków słodycze. To jest ta parafia, w której był wybuch, w której zginęli ludzie 22 czerwca tamtego roku. Parafia się odnawia, buduje. Przyszliśmy, rozmawiamy z proboszczem, ojcem Bazylem, jak najbardziej. Mówi, że jest zadowolony, w parafii świętego Eliasza się powoli życie odradza, no i ja przekazuję pieniądze, żeby dać cukierki dla dzieciaków. Proboszcz mnie bierze na stronę, rozmawia ze mną i mówi, ksiądz, my nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić jeden posiłek dziennie. Może by w Boże Narodzenie zjadły dwa posiłki, może nie muszę kupować cukierków. Wie pan, w tym momencie wiem, po co pracuję. Ale głupio się czuję potem sam na świętach w domu.
Dziś przypomnę, naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Rozmawiamy o działalności organizacji papieskiej, która, przypomnijmy, otworzyła swoje biuro regionalne w Lublinie nie tak dawno, 13 lutego. I to otwarcie biura, księże profesorze, ono się też wpisuje w jubileusz 20-lecia sekcji polskiej waszej organizacji. Co udało się przez ten czas zrobić, a może inaczej, z czego ksiądz profesor jako dyrektor jest najbardziej dumny? Co jest taką chlubą tej organizacji?
Myślę, że jestem dyrektorem dopiero od półtora roku, ale myślę, że pomoc Kościołowi w potrzebie przedarła się do świadomości Polaków. Nie jesteśmy powoli rozpoznawani. I to jest dużo. bo to znaczy, że także to, o czym mówimy, stało się zrozumiałe, stało się wiedzą powszechną.
Czyli mówicie, ale też jesteście aktywni, także poprzez media. Zresztą poprzednik księdza profesora niezwykle aktywny także w mediach, prawda?
Tak,
i w działalności też swojej publicznej w ogóle.
Bo tylko w ten sposób możemy dotrzeć do dużej ilości osób. Myślę, że to, z czego jesteśmy dumni, wyraża takie nasze trochę wotum podziękowanie. Na 20-lecie przygotowaliśmy kalendarz. W tym kalendarzu jest 12 różnych miejsc, w których pomagaliśmy kolejnych projektów. A w samym dniu 31 stycznia, który jest dniem powstania sekcji polskiej, na 5 kontynentach na świecie, w miejscach, gdzie Polacy pomagali, gdzie często są polscy także i misjonarze, sprawowano mszę świętą intencję wszystkich darczyńców. My dajemy to, co otrzymaliśmy. To jest dzieło Polaków. To jest dzieło serc ofiarodawców. My jesteśmy tylko narzędziem. Narzędziem, które się pojawiło po drodze. I chcieliśmy im podziękować i myślę, że to podziękowanie wyraża to, czego jesteśmy dumni. Proszę sobie pomyśleć. Jednego dnia w 20 miejscach na świecie, od Peru, Boliwii, przez Wenezuelę, przez Egipt, przez kraje Bliskiego Wschodu, przez dalekie Chiny, sprawowano Eucharystię w intencji ludzi, którzy potrafili zobaczyć w tym dalekim człowieku swojego brata i potrafili mu pomóc. Myślę, że budzenie tej świadomości, tej więzi, tej gotowości do ofiary, tej relacji jest największym dziełem, jakie ma pomoc Kościołowi w potrzebie w ciągu 20 lat.
Tych potrzeb oczywiście bardzo dużo, zresztą jak ksiądz profesor mówił o tych potrzebach choćby parafii w Syrii, to myślę, że ona to też wiele o tych potrzebach mówi. Ale czy jest też tak, że sekcja polska jest jej takim oczkiem w głowie ten Bliski Wschód? Już nie mówię, że sam ksiądz profesor jest uznawany za eksperta od Bliskiego Wschodu, co zresztą jest faktem, tak? Wielokrotne wizyty, duże doświadczenie. Z czego wynika to zaangażowanie akurat w tamtej części świata?
Kiedy kończyłem swoją habilitację w 2006 roku, już byłem pod wpływem bardzo mocnym świadomości tego, że w Kościele mało się mówi o tradycji Orientu. Wszyscy wiemy o tradycji greckiej, utożsamiamy ją z prawosławiem. Mówimy o tradycji łacińskiej, związanej z Zachodem. Zapomnieliśmy, że pierwsze głoszenie Ewangelii było w języku aramejskim. Zapomnieliśmy, że ten przekaz ma także swój trzeci wymiar. I to był wymiar najbliższy Chrystusowi. To większość apostołów nie apostołowała po grecku i po łacinie,
tylko jakby się wielu wydawało.
Dokładnie, ponieważ zawsze mówię studentom, z czego wiem, że niektórzy księża bibliści mówią, że przesadzam, ale mówię, że Dzieje Apostolskie to jedna z najbardziej kłamliwych nazw, jakie znam na świecie, bo mówią o dziele, nie o apostołach, tylko o dwóch apostołach i to jeszcze fragmentarycznie. A przypominam, że apostołów było 12 plus jeszcze Paweł. A ci wszyscy pozostali, owszem, mamy tylko apokryfę, to jest prawda, ale mamy ślady ich działalności. I wydaje się, że słuszne jest mniemanie większości, że to poszło właśnie w tamtym kierunku. Dlatego, że był wspólny język. Język aramejski był w czasach Chrystusa takim jak trochę jak angielski na Bliskim Wschodzie. Można, owszem, były dialekty, oczywiście tam się do końca rozumiał, ale no gdyby pana w tej chwili zmuszano do pójścia do głoszenia Ewangelii, łatwiej byłoby chyba na Słowacji niż w Chinach.
Zapewne.
No i to jest dokładnie to samo. I to powoduje, że spotykając się z nimi, spotykam się z inną tradycją. Ja pomagam, dlatego że wiem, że więcej jeszcze otrzymuję. Oni mi nauczyli innego spojrzenia. Oni mi pozwolili zrozumieć Ewangelię, zrozumieć samego siebie, swoją własną wiarę. Ja nie traktuję pomagania na zasadzie takiej, że to jest kanał idący w jednym kierunku. Jeżeli mówię o świadomości i o modlitwie, to wiem, że ta modlitwa zmienia przede wszystkim moje własne serce. Jeśli mówię o pomocy, to wiem, że dając otrzymuję jeszcze więcej. Jeżeli patrzę się, że mam możliwość kontaktu ze świadkami, to umacnia moją wiarę. Mówiłem o tym przykładzie z ojcem Bazylim w parafii świętego Eliasza. Ja myślę, że ja więcej wtedy dostałem, niż oni dostali. Tak, dostałem bez łeb, jak to by ktoś powiedział. To prawda, ale uprzytomniło mi to, za co mam Panu Bogu dziękować, w jak wspaniałych warunkach ja żyję, ale uprzytomniło mi to także moją własną odpowiedzialność. I takich przykładów mógłbym po prostu mnożyć. To jest to, co mnie uczy. To jest to, co mnie prowadzi. Ja uważam, że to jest w dobrym podejściu do pomocy naszym braciom prześladowanym. Kryje się wymiana w dwóch kierunkach. I nie wiem osobiście, kto otrzymuje więcej.
No i to jest ten dylemat chrześcijański. Dylemat, ale dobrze, że ten dylemat jest oczywiście, ale jeszcze chciałem zapytać o też jedno miejsce, oczywiście pewnie dla każdego chrześcijanina ważne, Ziemia Święta.
Tak.
Tam sytuacja chrześcijan.
Na całym Bliskim Wschodzie sytuacja chrześcijan jest tragiczna. W Syrii z 15-20% zostało 1,5%. W Libanie zaczyna się to samo, co w Syrii. To znaczy są starzy ludzie, nie ma dzieci. Młodzi uciekają. W Ziemi Świętej, na zachodnim brzegu Jordanu, jest coraz to większe naciski na będących tam chrześcijan, żeby sprzedawali i wyjeżdżali. I to jest straszne, bo to są tereny, z których są wyrzucani chrześcijanie z własnego domu. Wbrew wszelkim możliwym zasadom życia społecznego, wbrew wszelkim możliwym zasadom, które są oficjalnie wpisane w współżycie pomiędzy narodami. Ci chrześcijanie są zmuszani do sytuacji bardzo trudnej, dlatego że nie ma w tym momencie w wielu miejscach środków utrzymania. W Ziemi Świętej to oni byli tymi, którzy zabezpieczali ruch pielgrzymkowy. Hotele, restauracje, przewodnicy, te pamiątki, które przygotowywali. W Libanie sytuacja jest dalej mimo wszystko napięta. To jest taki kraj, w którym jest przepiękny. Jestem też w nim zakochany. Ale to jest kraj, który się rozwijał właśnie dzięki temu, że przyjeżdżali ludzie. To był kraj kiedyś Szwajcarii Bliskiego Wschodu. No, ale nikt nie
ogromne
będzie...
Ogromne nadzieje jeszcze od lat 60. czy 70., prawda?
Dokładnie. Ale nikt nie będzie inwestował pieniędzy w kraju, w którym toczą się wojny i system ekonomiczny nie jest pewny. W którym banki nie wypłacają panu pieniędzy, które pan zgromadził. W którym się zdarza, że zdesperowany ojciec razem ze swoim synem dokonują napadu na bank, żeby wziąć pieniądze na operację córki. I to nie są pieniądze, które chcą zrabować z banku, to chodzi o ich własne pieniądze. To jest sytuacja chrześcijan, którzy są świadomie ograniczani w swoich własnych prawach. To się dzieje w tej chwili w Syrii. Dostali rykoszytem za czas prezydenta Asada, ponieważ sunnici, którzy w tym momencie jak gdyby doszli do władzy, wszystkich innych usuwają. I to jest niesamowitym problemem, dlatego że oni tracą w tym momencie źródło swojego utrzymania. Oni się chcą przebranżowić, oni nie chcą mieć wygodnych posad, oni potrafią pracować i między innymi dlatego, to jest też jeden z elementów naszej działalności, to można zobaczyć na naszej stronie pkwp.org, my spróbujemy sprzedawać ich produkty. Więc z Ziemi Świętej bierzemy produkty z drzewa oliwnego. Przywozimy rzeczy z cedrów z kraju Szarbela, tam gdzie wiemy, że są one produkowane właśnie przez naszych współbraci. W tej chwili, nawet przed wejściem do studia, patrzyłem się, że mam pilny telefon, muszę zadzwonić, ponieważ Syryjczycy przygotowują przepiękne mozaiki, które też chcemy rozprowadzać. Po co? Po to, żeby oni mogli być tam na miejscu, żeby mogli w swoim domu pracować i godnie żyć. Godnie. Nam nie chodzi o nie wiadomo jakie
luksusy. Nie, godnie.
Tak, godnie. To, żeby ich dzieci miały perspektywę, że mogą zostać, żeby w tych miejscach, które znamy, mówił Pan Ziemia Święta, dla mnie Ziemia Święta jest trochę szerzej. Dwa dni temu czytaliśmy, że Pan Jezus był w okolicach Trójcydonu, to jest Liban. Uzdrowił Syrofenicjankę, czyli przodkinię tych, którzy tam dzisiaj mieszkają. Paweł nam siedma wrócił w Damaszku, to jest stolica Syrii. To są miejsca związane z naszą wiarą i to jest piąta Ewangelia. Dlatego tak ważne, żeby byli tam jej strażnicy, żebym ja czy Pan czy pańskie dzieci mogli tam pojechać, zobaczyć i cieszyć się i zrozumieć swoją własną wiarę, zrozumieć samego siebie.
Myślę, że ważne słowa, ale jeszcze chciałem zapytać księże profesorze, bo jak ksiądz profesor mówił o tym, że ta trzecia wojna światowa, ona się dzieje już na naszych oczach. Ona w formule takiej rozproszonej w różnych miejscach świata, oczywiście te konflikty się dzieją, ale dzieje się też ten konflikt na naszym wschodzie, polskim wschodzie, to znaczy w Ukrainie, gdzie także pomoc Kościołowi w potrzebie organizuje, przekazuje pomoc dla Ukrainy.
Ostatnio, że mi się włączyli w akcję księdza kardynała Rysia, przekazując jeden z generatorów do Kijowa.
No właśnie. Oczywiście pamiętamy to pospolite ruszenie. Wojna trwa już 4 lata. Niektórzy mówią zmęczenie materiału, niektórzy mówią, że ta wojna powszednieje. Czy jest jakaś iskierka nadziei? Czy ksiądz profesor widzi? Czy jakaś nadzieja z tego płynie?
Chrześcijanin ma zawsze nadzieję, aczkolwiek musi też pamiętać o tym, że kiedy Pan Jezus miał namaszczone nogi przez płaczącą kobietę i buntowali się wszyscy wobec tego, jego właśnie uczniowie powiedział: ubogich będziecie mieli zawsze ze sobą, a mnie nie zawsze. Chodzi mi o to pierwsze zdanie, a więc niejako z góry nas na to przygotowywał. Proszę Pana, czy ja widzę nadzieję? Nie, ja w nią wierzę. Ja się o nią modlę. Po ludzku nie widzę nadziei. Nie widzę dlatego, że jest taka sama sytuacja, która się dzieje dla mnie. Może błędne skojarzenie przed II wojną światową. Przecież to, do czego zmierzał nazizm, było widać. Zgadza się?
Tak, to prawda.
Wszyscy się doskonale we Włoszech i w Stanach bawili. Wszyscy się uśmiechali. Wszystko było okej. Potem wybuchła wojna w Polsce i też przez kilka miesięcy wszyscy się dalej bawili. To właśnie na tym polega. To jest taka zawsze pełzająca rzecz. Kiedy my mówimy o naszych braciach prześladowanych, mówimy właśnie o tym, żeby to nie było takie pełzające. Czasem zło potrzebuje tylko naszego milczenia. Ja widzę w tym, co my robimy, w tym działaniu, iskierkę nadziei, bo świadomość ludzi może bardzo wiele zmienić.
Ale też pytanie jest także o to, czy ksiądz profesor ma też takie poczucie, że zrobiliśmy, jako świat zachodni, jako ci bezpieczniejsi chrześcijanie, wszystko, żeby tej Ukrainie pomóc?
Nie, nie mam tego, że przekonania, wręcz odwrotnie, uważam, żeśmy tego nie zrobili. Więc tutaj akurat nie mam z mojej strony na to zgody, żeby powiedzieć, żeśmy zrobili wszystko. Nie, tak nie jest. Jeszcze raz powtarzam, nadzieja się rodzi z tej świadomości, jak dużo potrafimy poprzez naszą modlitwę, poprzez naszą świadomość. Ja posłużę się dwoma przykładami. Kryzys w Libanie zaczął się bardzo dawno temu, kiedy rozmawiałam z kardynałem Butosem Rajem. Wywiad był potem transmitowany przez telewizję. W pewnym momencie mówię, to trzeba zrobić, żeby się w tym Libanie coś zmieniło. On mówi mi: modlitwa, no to ja oczywiście jako ksiądz, tak, ale co jeszcze? Czyli krótko mówiąc, ta modlitwa, to wypada powiedzieć, a kardynał Piotr Butros, to jest Piotr, mówi: nie, widzisz, choć jesteś księdzem, chyba do końca tego nie rozumiesz. Popatrzcie, kiedy się zaczął kryzys u mnie, to myśmy zaczęli mieć nadzieję tylko w Bogu. I wezwałem cały naród do tego, żeby się łączył o godzinie 18 z mojej kaplicy w Różańcu za Liban. I kiedy się wydawało, że wszystko zupełnie upadło, popatrzcie, mamy prezydenta, wróciły normalne wybory, powoli zaczynamy porządkować kraj. Zrozum, z Ewangelią jest tak, jak Pan Jezus mówił. Ziarno wrzucone w ziemię rośnie, nie wiesz kiedy, nie wiesz jak, i wydaje owoce. A drugi taki dla mnie przykład tego jest związany ze strefą Gazy. W Gazie chrześcijanie są wielką mniejszością. Znaczy wielką, to znaczy taką, że to my jesteśmy, mi się wydaje, że więcej soli jest w potrawie niż chrześcijan. Proszę pamiętać, że ta parafia na kilka milionów Palestyńczyków, muzułmanów miała w szczytowym momencie około 1200-1500 osób. Ale ci chrześcijanie tam żyli razem z nimi. To była szkoła, to byli wielu przychodzących do nich. Byli zaakceptowani przez wszystkich. I zaczęła się ta wojna, zaczęło się bombardowania i zaczął się papież Franciszek, który zaczął dzwonić do ojca Gabriela Rameliego. I nagle opinia publiczna zaczęła mówić stop. I wymusiła opinia zmianę. Pyta się mnie pan, gdzie widzę nadzieję? Właśnie w takim czymś. W tej prostym zdrowaś Mario papieża Franciszka z ojcem Gabrielem Rameli. W tej prostej modlitwie z tamtego kościoła. Młyny Boże mają swoją drogę, choć mielą powoli, a ziarno, o czym powiedział Chrystus, kiełkuje nie wiesz kiedy.
Czyli ta iskierka nadziei zawsze, zawsze jest. Dobrze, że ona jest, ale żeby też nie puentować naszej rozmowy w trochę nostalgicznym i smutnym takim momencie, to chciałem zapytać o wyzwania. Bo zaczęliśmy od tego biura regionalnego w Lublinie, które powstało, biura sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Ale rozumiem, że w głowie księdza profesora pomysłów i projektów na prowadzenie sekcji polskiej i rozwijanie i pomaganie jest znacznie więcej.
Tak, na pewno myślimy o tym rozwoju, dlatego że uważam, że ja to powtarzać będę. Mówiliśmy to też dzisiaj. Pan Bóg pozwolił mi spotkać się z prawdziwymi świadkami. Moja wiara nie jest tą samą wiarą, jaka była 1,5 roku temu. A mówi to panu kapłan, mający już 35 lat kapłaństwa. Mam świadomość, jak zmieniła się moja własna wiara. Mam świadomość, że Bóg pozwolił mi dotknąć ludzi, świadków, takiego rezerwuaru siły, jakiego się nie spodziewałem gdziekolwiek znaleźć. Co jest według mnie zadaniem, moją nadzieją? Chciałbym go ofiarować innym. Chciałbym się z wami podzielić. To biuro jest jednym z takich elementów. Chciałbym, żeby takie biuro powstało w Poznaniu. Już zaczęliśmy rozmowę. Chciałbym, żeby takie biura powstały na północy Polski, gdzie odbiór, czy jak mówiłem, kazania ostatnio w Gdańsku jest bardzo duży. A znowu, no nikt z nas nie pojedzie z Krakowa z eventami do Gdańska, bo to po prostu ani ekonomicznie, ani fizycznie nie jest do zrobienia. Więc myślę o powstaniu kolejnych biur, to się przyznaje. Myślę o tym, żeby jak najwięcej można było pomagać także w pisaniu dobrych projektów. To jest często blokada, ludzie się boją. Ja to rozumiem, ja to też rozumiem, ja też taki byłem. Ale wiem, że można to przełamać i możemy pomóc w pisaniu dobrych projektów, chociażby polskich misjonarzy. W tym momencie możemy pomóc. Oni są w niesamowitych miejscach, to są wspaniali ludzie. To są ludzie, przy których człowiek czuje swoją małość niesamowitą, ale to jest także radość z nimi. Myślę, że na pewno to jest też droga, w którą byśmy chcieli pójść. Myślę, że naszym obowiązkiem jest cały czas pamiętać o jednej rzeczy. Nawet to ostatnio mówiłem jednemu z księży biskupów, ja czuję się strażnikiem serca Polski. Dlaczego? Ponieważ pomoc Kościołowi w potrzebie realizuje od wezwania kardynała Wyszyńskiego pomoc dla wszystkich zakonów klauzurowych w Polsce. A jeśli prawdą są słowa świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, że to właśnie te siostry klauzurowe, to jest serce Kościoła, które tłoczy miłość we wszystkie możliwe członki, no więc jestem strażnikiem serca.
I to w takim razie tutaj postawmy na dziś kropkę. Z tym przesłaniem zostawiamy Państwa przesłaniem księdza profesora Jana Żelaznego, dyrektora sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom. Szczęść Boże.